Słuchasz podcastu Halo Radia. Wspieraj nas. Te audycje nie tworzą się same. To nasza codzienna praca na antenie jedynego radia w Polsce, które nie schlebia władzy ani opozycji, bo nie od tego są dziennikarze. www.haloradio.sos. Dziękujemy.
Halo Sport, Marek Jóźwik, witam i zapraszam już od teraz do godziny 14.45. Dziś mamy 20 lutego, do końca roku pozostało 314 dni. Popularni solenizanci Jan, Julia, Leon, Ludomir, Walery i Zenobiusz. Przysłowie na dzisiaj: czasem się luty zlituje, a człek niby wiosnę czuje, ale czasem się tak zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. Kartka z kalendarza. Dziś obchodzimy, ciekawe, Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę, a także Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Sport i medycyna to zestaw obowiązkowy. Rola medycyny w sporcie jest mało znana i niedoceniana. Jednak bez tej współpracy nie byłoby wielkich wyników ani wielkich karier. O tym dziś porozmawiamy, a Państwa i moim gościem będzie Robert Śmigielski, ortopeda, doświadczony lekarz sportowy. Ta rozmowa od 13.15 do 14.45. Minęła 13.06. Zanim przejdziemy do tematu głównego, słowo komentarza o wydarzeniach aktualnych, do których należy turniej Australian Open, no bo dziś finał kobiecy. Niestety bez Igi Świątek, na co liczyli polscy kibice. Sportowym hitem było zwycięstwo Igi Świątek w turnieju Roland Garros. Sportowym hitem była jej przegrana w Australian Open. I tak już zostanie. Każda jej wygrana czy porażka będzie wydarzeniem publicznym, ponieważ ona stała się postacią publiczną. Na kortach w Paryżu grała bez obciążeń. Nie odczuwała presji oczekiwań, bo nikt nie oczekiwał takiego sukcesu. Włącznie z nią i otoczeniem, jak przypuszczam. Z meczu na mecz nabierała wiary w siebie i rosła sportowo. No, cały świat oniemiał na widok nastolatki, która kosiła rywalki jedną po drugiej. Teoretycznie lepsze, na pewno bardziej doświadczone, obyte z wielkimi imprezami. Ale to się nie powtórzy. Sportowa gwiazda nie rodzi się dwa razy. Gwiazda Igi rozbłysła w Paryżu i wszystko, co ma teraz do zrobienia, to pracować nad tym, aby jaśniej świeciła. Stać ją na to bez wątpienia, ponieważ ma wszystkie potrzebne atuty. Mega talent, mocną psychikę, świetną koncentrację i konieczną samodyscyplinę. Jednak żyje wśród ludzi, wie co mówią o niej media, czyta co piszą internauci. Popularność spadła na nią jak sufit po turnieju Roland Garros. Przez ostatnie miesiące obcowała z własnym odbiciem w oczach opinii, i w oczach i w opinii innych ludzi. Zdecydowanie korzystnym, ale też zobowiązującym. I ma tego świadomość. Po turnieju w Australii powiedziała tak: szkoda jej kibiców, którzy w nią wierzyli. A taka świadomość to mała szczelina, przez którą mogą wpełzać niewłaściwe myśli w niewłaściwym czasie. W komentarzach po przegranym meczu z Rumunką Simoną Halep jak mantra powtarzały się pewne wątki. 31 niewymuszonych błędów, załamanie po pierwszym secie, brak stabilności. Tyle, że są to skutki, a nie przyczyny. O przebiegu tego meczu musiał zadecydować ułamek sekundy. Może tylko jedna piłka rywalki, która osłabiła jej pewność siebie. Iga Świątek gra tenis brawurowy, ryzykowny, a pewność siebie jest podstawą takiej gry. Tak było zresztą w pierwszej fazie turnieju, kiedy wszystko się układało znakomicie. Wystarczy jedna myśl w głowie, które nie powinno tam być, a sypie się wszystko. Tylko Iga może wiedzieć, jak to się stało, w którym momencie, dlaczego zwątpiła, ale mam dziwną pewność, że ona to ogarnie. Stara sportowa zasada głosi, że porażki uczą więcej niż zwycięstwo. I to jest święta prawda. Australijski szlem należy zatem traktować jako konieczną lekcję, naukę, dalszą naukę w kierunku mistrzostwa, bez obaw oczywiście o rozwój talentu Igi. Minęła godzina 13.09. Czekamy na Państwa komentarze. Przypominam, na YouTubie i Facebooku nasz e-mail teraz@halo.radio, a numer telefonu na antenę to 22 39 059 22. O 13.15 dokładnie spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, doktorem Robertem Śmigielskim. No a temat już powiedziałem. Związki sportu i medycyny. Bardzo ważne, bardzo kreatywne. A zatem zapraszam. sporcie. Na dwóch rzeczach podobno znamy się wszyscy, to jest na sporcie i medycynie. No, to będzie okazja, żeby się o tym przekonać, albo utwierdzić w tym przekonaniu, albo też zwątpić, bo dzisiaj właśnie to połączenie sport i medycyna, właściwie ścisłe związki sportu i medycyny, a rozmawiamy z Robertem Śmigielskim, lekarzem sportowym, długoletnim, z doświadczeniem, ortopedą na co dzień. Witam Cię, Robercie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, witam.
Nie wiem, słychać mnie dobrze? Słyszę.
Czy udało nam się połączyć? Za chwilę pewnie to zostanie usunięte. No ciekawe właśnie.
Halo, halo, czy mnie słychać?
Ten sport i ta medycyna, dzisiaj ten ścisły związek jest po prostu konieczny. Bez tego nie byłoby takiego postępu w sporcie i wyników, które mogą porażać czasami, są ponad wyobraźnię ludzką, ale także wielkich zwycięstw, wielkich postaci sportu, wielkich gwiazd. Zatem za chwilę dowiemy się znacznie więcej od specjalisty. Dobrze. Jeszcze raz, Robercie, witam, bo już mamy chyba połączenie. Wszystko jest w porządku.
Witam serdecznie.
Halo, halo.
Halo, słychać mnie? Nie,
tak, słychać? Ja nie słyszę. Mam pewien kłopot. Natomiast zaraz, dobrze. Ludzie mówią, że sport to zdrowie, więc po co sportowcowi lekarz? Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, albo żebyś ty to wyjaśnił bardzo prosto.
No to tak mniej więcej jak po co samochodowi serwis. Otóż w sporcie wiele rzeczy zależy od tego, jak sprawny będzie organizm, jak szybko będziemy reagowali na to, żeby naprawiać nawet najmniejsze usterki. Popatrzmy na to, że sportowiec wyczynowy jest porównywalny do bolidu Formuły 1. On musi mieć bardzo szybko serwis w momencie, kiedy cokolwiek się pojawia. Musi być odpowiednio przygotowany wcześniej. Musi być serwisowany po każdym starcie. Trzeba wprowadzać najnowsze technologie, żeby miał największe możliwości pokonywania barier, które są przed nim stawiane. Więc tak naprawdę medycyna jest ściśle związana ze sportem i bez tego sportu nie ma. No więc generalnie można przyjąć w ten sposób, że pamiętajmy też jeszcze o innych rzeczach. Sportowcy, przez to, że ich organizmy są bardziej eksploatowane, też ulegają częstszym kontuzjom niż tacy normalni ludzie. Co z tego wynika? Otóż te kontuzje, niektóre są takie same jak u normalnego człowieka, ale część tych kontuzji jest zupełnie inna, jest bardzo specyficzna do tego, co właśnie ci sportowcy robią. Na przykład inne kontuzje będą mieli dyskobole, inne będą mieli oszczepnicy, inne piłkarze nożni, a jeszcze inne będą mieli pływacy. Oczywiście część będzie się pokrywała, część będzie podobna, ale bardzo wiele rzeczy związanych jest ze specyfiką. Stąd jakby lekarz sportowy to jest też ktoś, kto musi się orientować doskonale w tym, co dany zawodnik robi, jaką dyscyplinę uprawia, które części jego ciała są najbardziej przeciążone. Stąd myślę, że ta medycyna sportowa i to ta obecność lekarza przy zawodniku jest w dzisiejszych czasach absolutnie niezbędna. No bez tego nie możemy oczekiwać żadnych wyników. Oczywiście to jest tak, że w momencie, kiedy sportowiec gdzieś osiągnie sukces, no to czasami wspomina o lekarzu, ale pamiętajmy, że tak samo jak mało który kierowca Formuły 1 wspomina o tych, którzy zmieniają mu koła na pit stopie, tak samo nie wszyscy mówią o lekarzach. Samym przyjemnością i zaszczytem jest praca w tym teamie.
Słuchacie Halo Dnia.
Słyszymy się, rozumiem, Robercie?
Słyszę bardzo dobrze.
No to nareszcie, świetnie. Przepraszamy raz jeszcze za te kłopoty techniczne. Józef Łuszczek, mistrz świata w biegach narciarskich, poszedł kiedyś do lekarza. Doktor zmierzył mu tętno i wezwał pogotowie. Uznał, że pacjent jest w stanie agonalnym, bo pomiar wskazywał poniżej 30, znaczy tętno, pomiar tętna poniżej 30 uderzeń na minutę. Czy dzisiaj taka pomyłka jest możliwa, czy wiedza o sporcie jest znacznie wyższa, także wśród lekarzy niesportowych? No, sport jest, w ogóle stał się popularny. Jak sądzisz?
Znaczy, ja myślę, że gdyby trafił dzisiaj sportowiec, który miałby tętno poniżej 30 i nie byłoby do tego jeszcze jakichś informacji, że on jest sportowcem, to pewnie reakcja byłaby również paniczna.
Podobne.
Bo to jest bardzo niskie tętno i to jest tętno świadczące praktycznie o tym, że że pacjent ma poważne problemy zdrowotne. I wiadomo, czy nie trzeba będzie go za chwilkę reanimować. No natomiast jeżeli byśmy z kolei, taki lekarz by wiedział, że pacjent jest sportowcem, tego wyczynowym, to pewnie by się zdziwił i pewnie by się do kogoś zwrócił, kto się na ten temat coś miałby do powiedzenia. Natomiast myślę, że nie wpadłby w panikę, nie wezwałby pogotowia.
No właśnie, to tak było. No, zdecydowanie to się zmieniło. Sportowcy dzielą się na tych, doskonale o tym wiesz, którzy mieli kontuzję, mają kontuzję lub będą mieli kontuzję, innych nie ma, szczerze mówiąc. Choć są to ludzie niezwykle wyczuleni na wszelkie niepokojące sygnały organizmu, bo cały czas jesteś, będąc sportowcem, zasłuchany w ten swój organizm. Czy to jest tak, że w sporcie po prostu nie da się uniknąć kontuzji? Koniec, kropka. Nie ma co kombinować. Można próbować, ale tego się nie da zrobić. Twoim zdaniem.
No nie da się uniknąć kontuzji, będąc sportowcem. Można mieć mniejsze, drobniejsze, bardziej poważne, mniej poważne, ale zawsze te kontuzje się będą gdzieś tam wpisywały w ten życiorys sportowca, bo to jest taki zawód. Ten zawód wiąże się z tym, że non stop, jeżeli chcemy osiągać wyniki, to musimy eksploatować swój organizm na granicy. Często na granicach wytrzymałości. Często powtarzamy pewien ruch ileś set tysięcy nawet razy, co powoduje jakieś zmiany przeciążeniowe. Dodatkowo w wielu sportach mamy kontakt z przeciwnikiem, który no, chciał, nie chciał, zakładamy, że nie chciał, tylko stało się to niechcący, może tą kontuzję wywołać. Więc jakby sport jest związany z kontuzjami od samego początku i pewnie tak będzie zawsze. To, co można próbować eliminować, to poprzez odpowiednie systemy profilaktyczne minimalizować kontuzje, które wynikają z niedoskonałości naszego ciała. Natomiast nie wszystko da się wyeliminować i tego trzeba mieć świadomość.
Tak jest. O drugiej części porozmawiamy sobie, rozwiniemy ten temat, ponieważ ta nam się zupełnie niespodziewanie skróciła, ale w drugiej będziemy mieli trochę więcej czasu, a więc będę cię pytał również o takie konkretne rzeczy. Na przykład jeszcze zdążymy chyba z jednym pytaniem. Iga Świątek, to mówiłem o tym na początku, gra... No, na korcie jest jak wulkan. Każde uderzenie rakietą to jest taka potężna erupcja energii, a tak zwany łokieć tenisowy to jest klasyczny uraz tej dyscypliny. Ona jest jeszcze młodziutka, no chociaż już ma pewien staż tenisowy za sobą. I ten łokieć tenisowy zdarza się i amatorom grającym w tenisa, i zawodowcom. Czy można tego uniknąć i w jaki sposób, jeżeli można tego uniknąć jakoś, albo w każdym razie opóźnić przyjście takiego łokcia? Mówiłeś o tym, że no, można próbować, ale nie do końca można uniknąć.
Tu jest już dodatkowy element, mianowicie tu jest element połączenia organizmu ludzkiego ze sprzętem, czyli z rakietą. Czyli generalnie mamy takie coś, że jeszcze rakieta ma bardzo duży wpływ, jeszcze piłki, jeszcze ciężkość kortu, jeszcze pogoda, w jakiej się gra. Natomiast generalnie jest coś takiego, że jeżeli mamy sytuację, kiedy mamy duży wysiłek, jak jesteśmy zawodowymi sportowcami, to natychmiast, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak ja mówiłem wcześniej, natychmiast po takim dużym wysiłku powinno się zjeżdżać do boksu i poddawać się takiej możliwie największej regeneracji, żeby ten organizm odpoczął, żeby zregenerował te mikrouszkodzenia, które powstały. To jest teraz taka metoda, żeby uniknąć takich przewlekłych kontuzji, niezależnie od tego, że oczywiście przygotowujemy cały czas organizm do takich przeciążeń.
Tak jest. No dobrze, a jest też jeszcze jeden element bardzo ciekawy, który różni pewnie sportowców od tak zwanych cywilów, czyli niesportowców. Po kontuzji, a często po zabiegu chirurgicznym, każdy sportowiec czego chce, jak najszybciej wrócić do pracy, na kort, na bieżnię, na boisko. Decyzja w tej sprawie powinna nieodwołalnie zależeć od lekarza. A jak to wygląda w praktyce, z twoich doświadczeń? Czy udaje ci się czasami te zapędy przyhamować? No miałeś przecież, pracowałeś z wieloma gwiazdami, z wieloma sportowcami. Jak to wygląda praktycznie?
To jest niezwykle trudne zagadnienie w pracy ze sportowcami, ponieważ sportowiec bardzo często jest jak serce w dzwonie, obija się od jednej strony do drugiej i tak naprawdę jest bardzo duża presja na niego, z różnych stron wywierana. On sam oczywiście bardzo szybko chce wrócić do sportu. Oprócz tego jest jeszcze presja klubu, jest presja sponsorów, jest presja otoczenia, kibiców. A z drugiej strony jest ten taki rozsądek medyczny, który mówi, że no, jeżeli za wcześnie wróci do tego sportu, ma gigantyczną szansę na kolejną kontuzję. No to tak jak gdybyśmy wylali posadzkę i za wcześnie weszli na tą posadzkę w butach. No ślady zostaną. To musi wszystko zastygnąć, musi być twarde, wtedy dopiero możemy robić, co chcemy. I tak jest z leczeniem sportowców. Tylko proszę mi wierzyć, bardzo niewielu sportowców ma otoczenie i sami są na tyle dojrzali, że chcą tego czasu więcej poświęcić po to, żeby później dłużej w tej dyscyplinie funkcjonować. Ale to się też zmienia. To się też zmienia i myślę, że to jest jakby duży nakład na to, takie uświadamianie sportowców, na propagandę tego, że jednak trzeba wyleczyć kontuzję do końca, a potem dopiero wchodzić na kort. Czy na kort, czy na boisko, czy na bieżnię. Też trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo dużo lekarzy, którzy obiecują cuda. To też nie jest w porządku, dlatego że no, biologia jest bardzo podobna. Możemy skrócić jakiś czas rekonwalescencji o 2 tygodnie, nawet nie będzie 3 tygodnie, jeżeli mamy bardzo dobre otoczenie. Ale każdy, kto dłużej funkcjonuje w medycynie, nawet niekoniecznie, kto zna fizjologię, kto zna mechanizmy gojenia się, to wie, że pewnych etapów nie przeskoczymy. I natomiast każdy chce usłyszeć to, na czym mu zależy. Jeżeli sportowiec przychodzi do lekarza, lekarz mówi mu, po tej kontuzji będziesz miał pół roku przerwy. Wraca do domu, zastanawia się, dzwoni do 10 innych. Na pewno wśród tych 10 znajdzie się jeden, który powie, za 3 miesiące wychodzisz na boisko.
No właśnie.
To jest bardzo bezpieczne postępowanie, bo on jedzie, za 3 miesiące wychodzi na boisko. Cokolwiek mu się potem wydarzy, to jest albo zwalane na to, że był nieźle przygotowany, była zła rehabilitacja. No niestety warunki były takie, jakie były. Natomiast trzeba być wobec sportowców, ja uważam, że niezwykle uczciwym, bo pracuję ze sportowcami od 30 lat i to muszę powiedzieć, że oni rozumieją bardzo wiele argumentów. I myślę, że sportowcy są często dużo bardziej mądrzy niż otoczenie, które na nich wywiera presję. No i niestety pod presją otoczenia czasami się ulega. Natomiast takie tłumaczenie, że słuchaj, masz przed sobą jeszcze 20 lat kariery, 10 lat kariery, 5 lat kariery, zastanów się, stracisz pół sezonu czy sezon, ale potem będziesz uprawiał sport. Wrócisz za wcześnie, po pierwsze nie będziesz mógł trenować na full, no bo nie da rady. Po drugie, trener, który będzie na ciebie patrzył, będzie mówił, no te wyniki są nie takie jak były, nie takie jak byśmy oczekiwali, nie wyjdziesz w pierwszym składzie, nie wystartujesz w tych zawodach, zrobisz zły wynik. Zaczyna spadać ocena twojej osoby. Nie warto. Warto się wyleczyć i wracać.
Czyli racjonalne argumenty jednak czasem docierają, no nie do wszystkich, nie od razu i nie tak szybko, zwłaszcza, że jest konkurencja, która mówi, obiecuje złote góry. Dochodzi, proszę Państwa, 13:35. Przypomnę tylko, że od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia i w poniedziałek mamy rozkład następujący. 9:50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12:50 felieton doktora Bartosza Fiałka, o 14:50 w poniedziałek felieton Igora Isajewa, a o godzinie 16:50 felieton Jarosława Gugały. Już minęła 13:35. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Pracowałeś, Robercie, z wieloma sportowcami znakomitymi, między innymi z Justyną Kowalczyk. No, nie mogłeś być na każdym treningu i nigdy nie możesz być na każdym treningu i na każdych zawodach, ale musisz mieć komplet informacji, jeśli to jest twój pacjent, czy też twój, że tak powiem, podopieczny, na bieżąco monitorować sytuację. Jak wygląda taka współpraca w praktyce? No bo jak jesteś na zgrupowaniu, no to doglądasz, ale jak nie, to jak to przebiega?
Zazwyczaj teleporady? To jest taka... Też w pewnym sensie i można powiedzieć, że to jest taka w medycynie sportowej teleporady chyba wyprzedziły teleporady związane z epidemią koronawirusa. Natomiast kontakt stały musi być z tego względu, że po pierwsze wszystkie niepokojące objawy powinny być natychmiast zgłaszane. Łatwiej jest zgasić mały pożar niż potem gigantyczny pożar, który się rozpali. Jeżeli pracujemy ze sportowcami, którzy są naprawdę topowi, to często takie nawet drobne objawy trzeba wychwytywać bardzo wcześnie. Ja muszę powiedzieć, że fantastycznie współpracuję się zawsze z trenerami, którzy są też nastawieni na długofalowy sukces. Dlatego, że mądry trener, który jest nastawiony na długofalowy sukces, on też doskonale zna swojego zawodnika, doskonale go czyta. Zawodnicy, tacy zawodowcy też czytają swój organizm, też wiedzą, co ich niepokoi, a czasami wiedzą, co nie jest groźne. I muszę powiedzieć, że współpraca ze sportowcami zawodowymi, z tymi topowymi sportowcami, to jest naprawdę czysta przyjemność. Nie jest to proste, bo tu trzeba często targować się o pewne rzeczy, przekonywać, ale to jest normalna rzecz. Każdy chce mieć efekty jak najlepsze i chciałby ten czas nie z dyspozycji skracać, a tej swojej zdolności do uprawiania sportu czy wykonywania zawodu wydłużać. Natomiast rzeczywiście, tak jak zapytałeś na początku, te teleporady czy ten stały kontakt na odległość jest bardzo, bardzo ważny. I niezależnie od tego, gdzie zawodnik przebywał, czy w przypadku Justyny, czy ona przebywała na zgrupowaniu w Finlandii, czy była we Francji, czy była na Nowej Zelandii, to ja te informacje dostawałem. Dostawałem, co się dzieje i czy warto się martwić, czy się nie warto martwić. I zastanawialiśmy się, co zrobić. Oczywiście, jak byłem na miejscu, no to oczywiście reagowałem bezpośrednio i natychmiast, ale taka stała kontrola jest bardzo potrzebna.
Tak jest. Czyli sportowcy wybitni, doświadczeni, znakomicie mają taki słuch wewnętrzny. Znają swój organizm, słuchają właśnie tego, co się w nim dzieje i potrafią ci przekazać. Ale mam jeszcze inne pytanie, takie dotyczące troszkę innej części tego zagadnienia. Czy gwiazdy sportu? Strasznie nie lubię tego określenia, bo ono mi się kojarzy z jakimś totalnym paździerzem, ale niech będzie dla skrótu myślowego. A zatem, czy gwiazdy sportu bywają kapryśne w relacjach ze swoim lekarzem? No, bo pomagałeś wielu takim zawodnikom, wielu gwiazdorom. I nart, i biegów, i tak dalej, i lekkiej atletyki.
I pływania.
Czy bywają kapryśne, tak. I kogo? I czego jeszcze? Przepraszam?
Pływania chociażby.
I pływania, o bardzo proszę. No właśnie, no tak, no.
Bywają, ale to nie jest... Oczywiście, że tak. I bardzo często są, przez to, co już mówiliśmy dzisiaj, takie bardzo wsłuchane w siebie, często na granicy hipochondrii, gdzie no, albo niektórzy lekceważą objawy, albo niektórzy na przykład mają zbyt wyczuleni są na pewne objawy. Ale to nie jest nieprzyjemne we współpracy z nimi.
Tak naprawdę. Czyli to nie przeszkadza?
Mi to nie przeszkadzało. Jak patrzę, oczywiście to jest czasami uciążliwe. No tak jak w momencie kłótni, ta kłótnia nam się wydaje niezwykle uciążliwa, ale jak patrzymy na to z perspektywy czasu, no to już jakby nabiera trochę innego kolorytu, innych barw. Natomiast to, co muszę powiedzieć, że ta kapryśność jest zawsze związana z osobowością. Pamiętajmy, że gwiazdy sportu, jak użyłeś tego słowa, gwiazdy prawdziwe, ci topowi sportowcy, to są też wyjątkowe osobowości. I musimy zaakceptować to, pracując z nimi, że są wyjątkowymi osobowościami. Więc mają prawo mieć swoje humory, często dla nas niezrozumiałe, swoje kaprysy, często dla nas niezrozumiałe. Muszą być niezwykle egocentryczni. Nie możemy od nich oczekiwać działań prospołecznych w momencie, kiedy są w fazie tego maksymalnego przygotowania, no bo to nie jest ten cel. Ich celem jest wystartować na określonych zawodach i dać z siebie maksymalnie tyle, ile się da. I to jest cel ich w danym momencie. Więc pamiętajmy, że to są osobowości, które mają, tak jak wszystkie osobowości, czy sportu, czy sztuki, są szczególni. Trzeba mieć tego świadomość i jakby z tym nie walczyć, nie przekonywać ich, że muszą zejść na ziemię, bo jak zejdą na ziemię, przestaną być tymi osobowościami, przestaną być tymi topowymi zawodnikami, prawda? Bić rekordy, dawać nam radość codziennie.
Oczywiście. Tyle, że z gwiazdą świetnie się współpracuje, czy też można, jest do wytrzymania współpraca pod warunkiem, że ona nie wierzy, że jest wielką gwiazdą, no bo to jest wiadome, ale z drugiej strony masz rację, ponieważ pianista gra na fortepianie i to jest jego instrument, a sportowiec gra na własnym organizmie i to jest jego instrument, więc musi o niego dbać. I teraz, jest taka opinia wśród zawodników wyczynowych, pewnie ją znasz doskonale, że lekarzom sportowym lepiej idzie naprawianie zepsutego niż zapobieganie temu, żeby się zepsuło. Czyli chodzi o profilaktykę. Szczególnie ważną dla sportowca. Mówiłeś o tym przeczuleniu. Wszyscy są troszkę przeczuleni i egocentrycy. Jak współczesna medycyna sportu zapobiega kontuzjom i gdy się to nie udaje, to dlaczego się nie udaje? Czy ona lepiej to robi niż kiedyś? No chyba lepiej, tak mi się wydaje, ale ty lepiej to wiesz.
No oczywiście, że lepiej teraz się to wszystko odbywa, niż działo się to jeszcze dawno temu. Chociażby dlatego, że świadomość sportowców się zwiększa. Sportowcy mają świadomość tego, że mogą w zależności od tego, jak będą szanowali swój organizm, tak długo będzie trwała ich kariera. Można jak meteoryt zabłysnąć w atmosferze i spalić się i spaść na ziemię jako pył, a można długo świecić jak gwiazda na niebie. No więc na tym to polega. Profilaktyka jest niezwykle istotna, szczególnie w dyscyplinach sportu, gdzie przeciążenia występują często, to są dyscypliny indywidualne, Ale nie tylko, w grach zespołowych również. To jest koordynacja mięśniowa, to się nazywa tak nieładnie z angielskiego core stability, czyli nie wiem jak to nazwać, stabilność mięśniowa czy kontrola własnego ciała. To są rzeczy, które w tej chwili się bardzo często wprowadza. Już nie mówiąc o szczepieniach ochronnych, nie mówiąc o powtarzanych badaniach krwi, o kontroli wszelkich parametrów fizjologicznych. To też jest element profilaktyki. Natomiast dużo łatwiej jest prowadzić profilaktykę, kiedy się funkcjonuje w zorganizowanej strukturze, takiego jest klub piłkarski przykładowo. To może być piłka nożna, może być siatkówka, może być inna dyscyplina sportu, gdzie jest pracodawca, który wymaga pewnych konkretnych rzeczy. Na przykład nie dostaniesz takich i takich bonusów, jeśli nie będziesz robił takiego i takiego treningu profilaktycznego. I w tych klubach topowych, piłkarskich chociażby, profilaktyka kontuzji w tej chwili jest elementem normalnie treningu, elementem przygotowania fizycznego. Z tym już nikt nie dyskutuje. Ilość kontuzji w piłce nożnej zmniejszyła się radykalnie na świecie. Proszę zwrócić uwagę, że w tych klubach takich naprawdę najlepszych, jak Bayern Monachium, czy Real Madrid, czy Barcelona, tam naprawdę niezwykle rzadko mówi się o poważnych kontuzjach zawodników. Weźmy Lewandowskiego. On takich poważnych kontuzji na przestrzeni całej swojej dotychczasowej kariery miał naprawdę, nie miał. Miał jakiś problem.
No dobrze, ale to Robercie, wejdę ci w słowo. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Rzeczywiście, jeszcze ten wątek sobie rozwiniemy. Robert Korzeniowski chodził przez 20 lat i nie miał żadnej poważnej kontuzji. Nie dlatego, że chodził, bo w tempie, w jakim on chodził, to żaden amator maratończyk by się za nim nie utrzymał, ale on twierdzi, że pomogła mu dobra opieka medyczna, stała, stabilna i tak dalej. I teraz tak, no, wielu zawodników ma dobrą opiekę medyczną, ale jednak nie unika kontuzji. Pomijmy piłkarzy, bo to jest rzeczywiście bardzo zadbany, że tak powiem, sektor sportu. Ale czy genetyka odgrywa tu jakąś rolę, tak krótko jeszcze w tej części, jakbyś odpowiedział?
Odbywa. Ma dużą rolę, odgrywa bardzo dużą rolę. W tej chwili wręcz nawet typuje się zawodników do poszczególnych dyscyplin sportu, robiąc badania genetyczne, bo no, umówmy się, że jest takie powiedzenie, że nie zrobi się z wróbla orła. I jeżeli ktoś nie ma predyspozycji, no to nie osiągnie wyników bardzo dobrych. Zresztą w Chinach wprowadzono takie badania genetyczne, że nawet jeśli ktoś nie ma predyspozycji genetycznych do pewnych dziedzin sportu, nawet nie rozważa się go w kadrze narodowej, nawet w kadrze regionu, czy w kadrze, powiedzmy sobie, jakiegoś południowych, czy północnych, czy wschodnich, czy zachodnich Chin.
Dobrze, postawmy tu kropkę na chwilkę, Robercie. Dalsza część rozmowy od 14.15 do 14.45. Zostało nam jeszcze wiele tematów, o których poruszymy z Robertem Śmigielskim, ale na razie dziękuję i zapraszam Państwa od 14.15. Godzina 13.46 dokładnie. Sport i medycyna to temat dzisiejszej audycji, jednak głównie w kontekście sportu wyczynowego, czego Państwo przed chwilą wysłuchali, o globalnym zasięgu i popularności. Zanim wrócimy do rozmowy z Robertem Śmigielskim, doświadczonym lekarzem sportowym, no jest mała chwila na troszeczkę mniejszy wymiar, że tak powiem, na sportowe pasje dzieci, od których to wszystko się zaczyna. Wielu z Państwa zna ten problem. Córka chce grać w tenisa i być Igą Świątek. Syn chce kopać piłkę i być Robertem Lewandowskim. I bardzo dobrze, że nie tylko komputer i telefon komórkowy, ale parę rzeczy rodzice muszą ogarnąć, a jedną z nich jest kontakt z medycyną właśnie. Tego nie da się przeskoczyć, zatem dobrze wiedzieć, co nas czeka na tej drodze. Tryb postępowania jest uregulowany ustawą, która niedawno wprowadziła pewne zmiany, więc to też trzeba uwzględnić w tym kontakcie dziecka ze sportem. I trzeba się do tego oczywiście dostosować. No, kilka informacji, które mogą być przydatne rodzicom. Dziecko, które rozpoczyna treningi lub chce podjąć naukę w klasie sportowej, wymaga kontroli u lekarza, który oceni jego zdolność do uprawiania sportu. Na tej podstawie lekarz wydaje zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu. Organizatorzy zawodów, rozgrywek sportowych takiego oświadczenia, takiego orzeczenia wymagają, natomiast ono jest niepotrzebne na przykład do przeprowadzenia lekcji WF, czyli do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Dziecko nie jest zawodnikiem w takim pojęciu prawnym, czyli nie bierze udziału w zawodach, zorganizowanych, to nie jest to wymagane. Na co warto zwracać uwagę i czego trzeba dopilnować przy tych badaniach lekarskich? Orzecznictwo medycyny sportowej obliguje do wykonania morfologii krwi z rozmazem, badania moczu oraz glukozy we krwi nadczo, a także EKG spoczynkowego. To jest ciągle w pakiecie tych usług. Jednym z elementów jest też badanie fizykalne, czyli powinno uwzględniać elementy badania ortopedycznego, neurologicznego, a od niedawna wymagana jest także kontrola jamy ustnej, badanie wzroku z użyciem tablicy Snellena, czyli tych takich małych literek, zmniejszających się rzędów literek. Badanie wstępne wykonuje się w momencie, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę ze sportem, a potem należy wykonywać badania okresowe i tego trzeba pilnować, co 12 miesięcy wykonywać takie badania. Ostatnim rodzajem badania jest badanie kontrolne, które może być konieczne z powodu kontuzji albo jakiejś tam choroby, którą stwierdzono u dziecka. Ważna uwaga, niewiele chorób jest przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Żadna z chorób nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej. To jest oczywiście, zależy to kontrolować, bo trzeba to robić z rozsądkiem, podchodzić do problemu, bo dziecko może mieć pewne jakieś dolegliwości, które też trzeba uwzględnić, ale ruch na pewno pomaga. Od dnia 1 marca 2019 roku, ustawa się zmieniła i lekarzami, którzy są upoważnieni do wydawania takich zaświadczeń o zdolności do sportu, nie są tylko lekarze sportowi, ale także lekarze pierwszego kontaktu, co oczywiście ich znacznie obciąża. No, krótko mówiąc, o te rzeczy trzeba dbać. Trzeba dbać o kontakt dziecka z medycyną sportową od początku, aż przez cały okres, kiedy się tym sportem zajmuje, no bo to jest jego zdrowie, a jednocześnie nie zawsze musi być zawodnikiem, ale na pewno to będzie miało pozytywny wpływ na jego aktywność fizyczną i zdrowie. O 14.15 rozmowa z Robertem Śmigielskim o dorosłym sporcie i jego związkach z medycyną. Tyle tych porad dla rodziców. Minęła 14.04. Halo Sport, witam ponownie, Marek Jóźwik. Pozostanę z Państwem do 14.45. Dziś mamy 20 lutego, do końca roku 314 dni. Popularni solenizanci to Jan, Julia, Leon, Ludomir, Walery i Zenobiusz. Kartka z kalendarza. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Palących Fajkę, a także Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Sport i medycyna to temat dzisiejszej audycji, a naszym gościem jest specjalista od medycyny sportowej, dr Robert Śmigielski. O tym będziemy rozmawiać, jak powiedziałem, od 14.15, a teraz mamy 14, dochodzi 14.05. Od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. Powiedziałem, jaki był program na poniedziałek, a teraz na czwartek. Otóż o 9.50 felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, o 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka, a o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. Za 10 dokładnie będzie rozmowa o sporcie i medycynie, a teraz krótko o dwóch aktualnych wydarzeniach z gatunku sportowych sensacji, ponieważ życie sportowe biegnie dynamicznie i warto o nich, o tych rzeczach mówić. Najpierw Australia, ciągle aktualna. Hiszpan przegrał z Grekiem, Hiszpan nazywa się Rafael Nadal, Grek nazywa się jak Grek, Stefanos Tsitsipas. Niewątpliwie była to duża sensacja w Australian Open. Grek ma 22 lata, Nadal 34 i stosowne do wieku objawy zużycia, o czym rozmawiamy zresztą tutaj z doktorem Śmigielskim. Ostatnio narzekał na kłopoty z plecami, ale raczej nie była to przyczyną porażki. Zaczął bardzo pewnie, wygrał dwa pierwsze sety, a potem trafił na ścianę. Telewidzowie mogli tego nawet nie zauważyć, ponieważ rywale grali równo i ostro, pilnowali swoich serwisów. Grek, jak wyznał po meczu, był bardzo zdenerwowany. Nadal wyglądał jak Nadal na korcie, czyli spokojny, jednak wewnątrz coś go spinało bardziej niż zwykle. Otóż Hiszpan chciał pobić rekord wszechczasów i zdobyć 21 tytuł wielkoszlemowy. Grecki młodziak właściwie bardzo mu w tym przeszkadzał. W tiebreaku odjechał daleko wielkim autem, i było już po sprawie. O wyniku tego meczu przesądziły właściwie dwa przełamania w czwartym i piątym secie. Hiszpan się nie poddawał, w końcówce nawet obronił dwie piłki meczowe, ale niestety o jedną za mało, bo ta piłka finałowa należała już do Greka. To był ćwierćfinał. Myślę, że w przypadku Nadala było podobnie jak w przypadku Igi Świątek. O wyniku przesądziła raczej głowa, a nie umiejętności. Chciał ustanowić rekord, za wszelką cenę chciał i przejść do historii tenisa. Tego też bardzo chciał. A w sporcie to jest tak, jak ktoś bardzo chce, to nie bardzo mu wychodzi. Taka motywacja zdecydowanie nie pomaga. Serena Williams zresztą miała także swoje rachunki osobiste w tym turnieju Australian Open i także chyba dała się pokonać samej sobie, czyli przegrała z własną głową. Ale teraz kolejna informacja, bardzo dla nas krzepiąca. Cortina D'Ampezzo. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 6. miejsce w gigancie podczas alpejskich mistrzostw świata w Cortina D'Ampezzo. I to jest dopiero szlagier, bo zrobiła coś, czego nie było od czasów sióstr Tlałkuwien. Od 35 lat polskie narciarstwo alpejskie istniało właściwie teoretycznie. Młodzi kibice sportu w ogóle raczej nie mieli pojęcia, że ktoś w tym kraju taki sport uprawia, jak narciarstwo alpejskie. Snowboard owszem, freestyle owszem, ale żeby była seria, no nie wiedzieli, nie słyszeli, nie znali, aż do czwartku ubiegłego, znaczy tego tygodnia, w żargonie młodzieżowym deska to deska, a narty to boazeria. To tak Państwo, którzy nie bardzo się w tym orientują. Gigant to konkurencja tak prestiżowa jak olimpijska stumetrówka. Sukcesy dają wysoką pozycję, popularność i pieniądze większe niż w skokach czy biegach, bo te wszystkie konkurencje alpejskie są o dwie półki wyżej od tamtych pozostałych w narciarstwie klasycznym. Do medalu było bardzo blisko, przeszkodził jeden maleńki błąd. No ale to nic, nic to, nic to. Sukces jest, sportowa niespodzianka jest, a sezon trwa, więc jeszcze będzie się działo. Miejmy udziałem Martyna Gąsienica. Daniel ma swój sezon życia, można powiedzieć, i ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi. Dochodzi godzina, a właśnie minęła 14.09. Za chwilę o 14.15 dokładnie wracamy do rozmowy z Robertem Śmigielskim o roli medycyny w sporcie, a właściwie wpływie medycyny na sport, bo ta relacja jest, że tak powiem, w dwie strony i ogromnie ważna. Tak jak powiedziałem, nie byłoby dzisiaj wyniku, nie było wielkich gwiazd, no nadal będzie się musiał leczyć. Serena Williams także. No wszyscy sportowcy potrzebują tego wsparcia medycznego na co dzień, każdego dnia, a więc jest o czym rozmawiać. O godzinie 14.15 zapraszam na dalszą część rozmowy z naszym gościem.
Halo Radio. Mówi wszystko.
Wracamy do tematu głównego i do naszego gościa, którym jest Robert Śmigielski, lekarz sportowy, ortopeda. Witam Cię, Robercie, już teraz słyszymy, mam nadzieję, się dokładnie.
Witam ponownie, mam nadzieję.
Świetnie, świetnie, tak jest. Troszkę szerzej o medycynie sportu, bo przecież ona nie tylko leczy kontuzje, ale także wykonuje inne zadania, co jest, że tak powiem, napisane, spisane w tych zadaniach i celach medycyny sportowej, a jednym z tych zadań i celów jest kontrola efektów metod treningowych. No to brzmi trochę prowokacyjnie, bo od trenowania jest trener zasadniczo, a nie lekarz. Ale jak lekarz może kontrolować efekty treningowe?
To jest bardziej w dyscyplinach wytrzymałościowych, gdzie medycyna sportowa, szeroko pojęta, zajmuje się też oceną wydolności organizmu, wydolności fizjologii organizmu. Więc jeżeli mamy badania wydolnościowe, które są zrobione w jakimś okresie treningowym i później robimy je ponownie po zakończeniu tego okresu, to możemy zobaczyć, jak się te wyniki zmieniają na przestrzeni jakby czasu. I to powoduje, że to jest właśnie jeden z tych elementów, gdzie możemy popatrzeć na przykład, jak się poprawiają parametry krwi, jak się poprawiają parametry oddechowe, jak się poprawiają parametry biomechaniczne, to też jest część medycyny. I w ten sposób możemy pomóc trenerowi, na przykład dając taką informację,
decyzję podejmować, tak.
czy jego bodźce treningowe, czy jego programy treningowe przynoszą właściwe efekty. No bo tak naprawdę, to jeśli by tego nie było, no to mielibyśmy takie trenowanie trochę na nosa. I bardzo wielu trenerów uważa, że trening na nosa tak zwany to jest najlepszy. Ale jeżeli chcielibyśmy tego dołożyć troszeczkę dowodów takich już powiedzmy naukowych, to możemy pokazać, proszę bardzo, dzisiaj były takie wyniki, a po całym cyklu treningowym te wyniki się o tyle i tyle poprawiły. I jeżeli mamy dłuższy czas, żeby zawodnikiem w cudzysłowie oczywiście poeksperymentować, jakie bodźce treningowe dla niego będą najlepsze, to możemy tak dopasować dzięki temu do zawodnika bodźce treningowe, żeby te efekty były też jakby jak najbardziej korzystne. I to jest właśnie ta rola tego monitoringu, czyli możemy oceniać, jak się zmienia przestrzeń czasu pod wpływem różnych bodźców treningowych, jak zmieniają się parametry biochemiczne, fizjologiczne, biomechaniczne danego zawodnika.
No i w tej sytuacji lekarz ma wpływ na trening i wyniki, jeżeli trener oczywiście go słucha. Mówiłeś o tych trenerach, z którymi się dobrze współpracuje, czyli mądrych trenerach, doświadczonych trenerach. Mówiłeś też o trenerach, którzy kierują się tak zwanym trenerskim nosem. I teraz tak, jak układa się tak generalnie współpraca między lekarzem a trenerem, bo o tych dobrych już mówiłeś, ale nie zawsze tak bywa, bo trenerzy czasami bywają dość zaborczy w sprawach swoich zawodników, raczej tak niechętnie bronią swojej tajemnicy trenerskiej, jakby lekarz mógł ją zabrać i trenować sam. No, ale tak bywa.
No to zależy od mądrości trenera oczywiście, no ale bardzo wielu trenerów, nikomu nic nie ujmując oczywiście, tych starych generacji, czy starszej generacji, którzy nie mieli do czynienia w swojej karierze, na początkach swojej kariery z taką nowoczesną medycyną sportową, oni nie wierzą w medycynie sportowej. Zresztą trudno się im dziwić, bo medycyna sportowa bardzo często to jest tylko orzekanie o zdolności bądź niezdolności do wykonywania, do uprawiania dyscypliny sportowej. Taka medycyna sportowa, o której my dzisiaj rozmawiamy, to jest medycyna naprawdę tak bardzo już marginalna w tym wszystkim. To jest bardzo niewielka grupa ludzi w Polsce czy na świecie, która w takiej medycynie funkcjonuje. Jest to oczywiście utopijne myślenie, że możemy mieć wszędzie takich lekarzy, bo pamiętajmy, że medycyna jest też jakby dziedziną drogą. Ale trenerzy ci starszej generacji podchodzą niezwykle z rezerwą do lekarzy. Część z nich wręcz jakby uważa, że lekarz to tylko jest ktoś, kto jak boli głowa, to ma dać pigułkę od bólu głowy, albo jak sobie ktoś skręci nogę, albo popsikać chlorkiem, czy zmrozić to miejsce i to wszystko, bo oni wiedzą wszystko najlepiej, oni to przeżyli, zobaczyli, doświadczyli, sprawa jest zamknięta. Tak. Ale już trenerzy, którzy trochę jeżdżą po świecie, ci tej generacji, która ma kontakt, taki wymianę tej trenerskiej ze światem, już widzą, że w takich topowych miejscach, gdzie ci zawodnicy robią najlepsze wyniki, no medycyna jest nieodłączna. Chociażby gdybyśmy wzięli za przykład taką Mekkę dla sportowców obecnie, czyli Aspetar, to jest w Katarze takie miejsce, które zostało zbudowane, gdzie jest ośrodek medyczny w połączeniu z ośrodkiem treningowym. To jest jedna wielka, gigantyczna klinika dla sportowców, gdzie mamy od leczenia operacyjnego przez wszystkie badania fizjologiczne, biomechaniczne, biochemiczne, rehabilitację. Tam jest dosłownie wszystko to, czego potrzeba, żeby sportowiec mógł osiągać jak najlepsze wyniki. Odnowa biologiczna, regeneracja, wszystko. I to jest taki utopijny, no już nie utopijny, tylko taki cel, do którego powinniśmy dążyć. A trenerzy właśnie, tak jak powiedziałem, ci, którzy funkcjonują gdzieś na świecie, widzą jak to wygląda, z nimi się pracuje dobrze. Oni są świadomi. No oprócz jeszcze jest jedna rzecz, który bardzo ważny, jeden element. Czy trener widzi rozwój swojej kariery trenerskiej razem z tym zawodnikiem? Bo to jest bardzo ważna rzecz, o której się często rzadko mówi. Czasami trenerzy traktują zawodników jako pewien etap chwilowy. Nawet jak ten zawodnik jest bardzo dobry, no to się patrzy, okej, no on jeszcze będzie 5-6 lat, ja będę trenerem 25 lat, no to tu podkręcimy, tam pojedziemy na
maksa. Przyda mi się taka tak wizytówka.
Jest. Mam 5 minut na to, żeby to wykorzystać. Ale jeżeli trenerzy podchodzą do swoich zawodników uczciwie i rzetelnie i się z nimi bardzo identyfikują, to ta współpraca jest dobra. Ja miałem przyjemność pracować z dobrymi trenerami, z trenerem Słonimskim, z trenerem Wieretelnym, z wieloma, którzy z którymi naprawdę, ale ci rzeczywiście się wyróżniali. Plus oczywiście już były trener Anicy Włodarczyk. Z nim też się dobrze pracowało, jeśli chodzi o współpracę, no taką współpracę właśnie na polu medycyna i trening.
Wieritelny, to tylko Państwu powiem, to jest od Justyny Kowalczyk trener, a trener Słonimski to oczywiście od Otylii Jędrzejczak. Teraz taka sprawa, czy do uprawiania zawodu lekarza sportowego konieczna jest znajomość każdej konkretnej dyscypliny, którą uprawia zawodnik, którym ten lekarz się opiekuje, czy niekoniecznie?
Koniecznie. To jest odpowiedź, ale powiem dlaczego. Dam taki prosty przykład. może śmieszny, ale miałem jakąś taką sytuację, że przyjechała do mnie zawodniczka, wybitna polska zawodniczka w rzucie młotem, nie Anita, i mówi do mnie: doktorze, chciałem sobie operację zrobić. Ale jaką? To tutaj mnie ścięgno boli, o tu trzeba tutaj zoperować, bo tu mnie ścięgno boli. Zaraz, zaraz, momencik, poczekaj. Zanim zrobimy operację, weź mi coś opowiedz. Co się w twoim treningu zmieniło? No, nic się nie zmieniło. Tak samo trenujemy. Ja poczekaj, może przypomnij sobie, może coś się zmieniło. No bo co, no, widzieliśmy się 2 tygodnie temu, a dziś chcesz mieć operację. No nie, nic się nie zmieniło. A może buty zmieniłaś? Nie no, buty to zmieniłam, ale no co mają buty do rzeczy? I co się okazuje? W technice rzutu młotem jest taka faza, kiedy się dokonuje obrotu napięcie i przód stopy podnosi się do góry. Przy źle dociągniętych paskach za mocno, te paski drażniły jej ścięgno, akurat w tym wypadku mięśnia piślowego przedniego, tak, że nie mogła chodzić. No i słuchaj, wróć do spały, załóż stare buty, zawiąż lekko i zadzwoń za 2 dni. Zadzwoniła za 2 dni, mówi: nie trzeba operacji, jestem zdrowa. Więc jakby sam fakt rozumienia dyscypliny sportowej, czy innym przykładem jest chociażby kazus, czy przykład dyskobola. Ja miałem taką historię, że pracowałem z Piotrkiem Ałachowskim, to nie jest tajemnica, więc chyba mogę powiedzieć, to jest wybitny dyskobol. I kiedyś zgłosił się do mnie z problemem drugiego palca wskazującego prawej ręki.
Tak, miał ten problem, miał.
Tak jest. I to przed Mistrzostwami Świata w Berlinie to się pojawiło, on tam zrobił srebrny medal. Na mistrzostwach go przygotowałem, po mistrzostwach wrócił, zrobiliśmy operację i potem wszystkie sukcesy już były po tej operacji. Ale co jest istotne? Otóż trzeba mieć świadomość tego, że drugi palec, palec wskazujący ręki rzucającej, nadaje rotację dysku. No to jest taka różnica w odległości rzutu, że to jest albo podium, albo do domu. Więc generalnie, jeżeli nie wiemy tego, że nie czujemy tego, jak ważny jest to element, prawda? Ten palec wskazujący. No co by można było powiedzieć? Palec wskazujący. Jezu, to niech rzuca tak, żeby to się nic nie działo. Więc ja uważam, że jeżeli lekarz zajmuje się sportowcami, musi znać
specyfikę danej konkurencji,
danej dyscypliny. Nie musi być ekspertem, ale musi pójść na rzutnię, czy na bieżnię, czy sobie popatrzeć na jakieś kinogramy, jak to wygląda, jak się składa ciało do skoku o tyczce, do skoku wzwyż i tak dalej, jak występuje, jak to wygląda w odbiciu. I dopiero wtedy sobie obrazić, które struktury są jak przeciążone, jak funkcjonują i co możemy zmienić, co możemy poprawić, żeby ten mechanizm jakby ochronić, czy żeby go naprawić w odpowiedni sposób. To są ciekawe historie.
Naprawdę. Ciekawe, tak, tak.
Pracowałem z nauczkami wzwyż różnymi, gdzie oglądaliśmy na przykład, nie wiem, analizę wideo ich skoków wzwyż, jak się odbijają, jak robią nabieg, jak ustawiają tył stopy, przód stopy i tak dalej. Tak, odpowiedź jednoznacznie brzmi tak, trzeba znać specyfikę dyscypliny.
Tak, czyli trzeba mieć wąską specjalność również pod tym względem, ale ja teraz w drugą stronę chcę ci zadać pytanie, bo tak, twoja specjalność to ortopedia, tak? No, jako lekarz sportowy musisz znać się na wszystkim. No podczas grupowań na przykład musisz sobie radzić z zadrapaniem palca, złamaną nogą, omdleniem, czy nie daj Boże zawałem serca. Podejmować decyzje tu i teraz, nie odsyłać do innego specjalisty, bo takiego specjalisty nie ma, jesteście gdzieś tam daleko od szosy, no i trzeba sobie radzić. Czy do tego wystarczą studia medyczne, bo to jest taka wszechstronność dość unikalna dzisiaj w medycynie, czy trzeba robić dodatkowe specjalizacje, to znaczy, czy trzeba jakoś pogłębiać swoją wiedzę ogólną, bo rozumiem, że wiedzę lekarza sportowego, no przechodzi się jakieś kursy, czy też jakieś specjalne szkolenia w tej sprawie, prawda?
No i jest specjalizacja w ogóle, która jest specjalizacją z medycyny sportowej, tak jak mam specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, tak samo jest specjalizacja z medycyny sportowej, tak samo jak z interny, z pediatrii i tak dalej. Medycyna sportowa jest taką trochę medycyną jak medycyna rodzinna. Bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, na zgrupowaniu gdzieś daleko od szosy, czy daleko w ogóle od jakiegoś najbliższego ośrodka, gdzie jest szpital, czy są lekarze, no trzeba sobie poradzić, czy z alergią, czy z zapaleniem spójówek, czy zapaleniem ucha, czy pęcherza, czy świądem, czy cokolwiek innym. I to jest jakby coś takiego, co mnie też pociągało w medycynie sportowej. To jest takie bycie trochę lekarzem domowym, gdzie trzeba tych zawodników znać, co jest. Przy tym
W medycynie sportowej to jest łatwiejsze, bo jeżeli się opiekuję jakąś grupą, to ja praktycznie znam tych zawodników naprawdę na wskroś. Ja ich znam na przestrzał, ja wiem o nich tak dużo, że nawet ich rodzice o tym nie wiedzą. A trenerce zazwyczaj jeszcze więcej, także ta współpraca jest bardzo ważna. Bo zawodnicy na zgrupowaniach tak naprawdę muszą powierzyć swoje nawet najbardziej skryte problemy temu, kto może im pomóc, czyli lekarzowi bądź trenerowi. Tak. Więc tamta wiedza rzeczywiście jest gigantyczna. No i trzeba sobie radzić z tym, że się, a to, nie wiem, bolesna miesiączka, a to zapalenie pęcherza, tak jak mówiłem, a to bolący staw skokowy, a to ból głowy, a to wymioty, a to zaparcia, a to rozwolnienia, a to zapalenie oskrzeli, czy katar, czy przeziębienie. No ja jestem takim trochę nietypowym ortopedą, bo ja noszę ze sobą słuchawki, zaglądam do gardła, badam, zaglądam do ucha, zaglądam do nosa, no to wszystko tam, gdzie trzeba. To trzeba zbadać.
A to jest cały czas jakby odtwarza studia medyczne.
Jest to naprawdę niezwykle, niezwykle fantastyczna dziedzina, ponieważ podaje takie możliwość podejścia holistycznego, co tak naprawdę przydaje mi się też w ortopedii, bo w tej dziedzinie, którą uprawiam na co dzień, jako główne swoje zajęcie, bo takie holistyczne podejście, całościowe do człowieka, wiele rzeczy tłumaczy, których normalnie byśmy nawet nie dotknęli, będąc tylko w wąskiej specjalizacji, tak jak ortopeda. Fantastyczna specjalność, naprawdę medycyna sportowa i wszystkim młodym, którzy chcieliby, są na rozdrożu i chcą wybrać, to polecam właśnie coś takiego.
To jeszcze zadam Ci jedno pytanie przed kolejnym naszym, że tak powiem, wejściem. Bywają sytuacje, i bym prosił o krótką odpowiedź, sam taki doświadczyłem jako zawodnik, że nawet dobry lekarz się myli. Profesor medycyny, bardzo fachowy, przytomny gość, obejrzał moje ścięgno Achillesa i powiedział tak, leć na zawody, a leciałem ładny kawałek, bo na Kubę, jak wrócisz, ostrzykamy i będzie okej. Okay. No wróciłem w gipsie z zerwanym ścięgnem. No, czy miałeś sytuację, w której podjąłeś złą decyzję i potem miałeś do siebie pretensje? Czy miałeś takie sytuacje?
Zdarzają się w każdym zawodzie i w medycynie też, taki, gdzie zastanawiamy się, czy to był dobry wybór, czy to był zły wybór, czy tak trzeba było zrobić, czy tak nie trzeba było zrobić. Jak analizuję swoją przeszłość medyczną w sporcie, tym takim wyczynowym, pewnie tak. No, ciężko mi w tej chwili to zidentyfikować, ale pewnie tak i zawsze jest taki dylemat, czy nie można było zrobić tego lepiej albo inaczej. No, w przypadku tego ścięgna to oczywiście czasami symptomy są dużo wcześniej. No, wiemy, coś pobolewa, coś boli. No, za czasów, kiedy ty biegałeś na Kubie, to myślę, że takich wnikliwych analiz nie robiono, jak rezonans.
Nie.
Więc tam rzeczywiście tak było, ale zdarzają się sytuacje, kiedy podejmujemy decyzje nieoptymalne albo niewłaściwe dla danego momentu, ale często to jest też związane z presją, z takim poczuciem lojalności wobec zawodnika, no tyle się przygotowywał, no niech biegnie, no a potem się zobaczy. No i to był ten zły moment czasami. No niestety tak się zdarza.
Czyli tak jak w sporcie generalnie, jak było z Igą, no małe porażki uczą więcej niż wielkie zwycięstwa, bo jednak człowiek wyciąga swoje wnioski i może się dalej rozwijać. Za moment, za parę minut dalsza część rozmowy z Robertem Śmigielskim. Jeszcze nam zostało kilka tematów. Zapraszam, proszę pozostać z nami.
To jest Halo Dzień.
Minęła 14:31. Nikt nie daje wolności za darmo, wolność kosztuje, o tym wiemy, wiedzą ci z Państwa, którzy nas wspierają. Dzisiaj zwłaszcza ta wolność ma wysoką cenę i za to wsparcie chcemy bardzo w tym tygodniu podziękować między innymi panu Mieczysławowi z Osielska, panu Krzysztofowi ze Starachowic, panu Krzysztofowi z Goniądza, panie Aleksandrze z Sopotu, pani Marcie z Częstochowy, panu Krystianowi z Przemyśla, panu Pawłowi z Poznania, pani Soni z Rumi, pani Kamili ze Strzelczek i panu Bartoszowi z Bytomia. Pamiętacie Państwo o nas? My także pamiętamy o Was za każdym razem, kiedy siadamy do mikrofonu. Prosimy nas wspierać, a nasz adres to www.zrzutka.pl/haloradio_. Dziękujemy bardzo i pozostańcie Państwo z nami. A teraz wracamy do rozmowy z Robertem Śmigielskim. Od lat zajmujesz się medycyną sportową, to już wszyscy wiemy. Masz perspektywę porównawczą. Ta medycyna, mówiłeś o tym tak fragmentami, bardzo, bardzo się zmieniła. Co najbardziej? Sprzęt medyczny, diagnostyka, metody leczenia, bo ten pacjent, no jak już to ustaliliśmy wspólnie, jest niecierpliwy i wymagający bywa dosyć.
Wszystko po trochu. Tak naprawdę wszystkiego po trochu, wszystko po trochu się zmieniło. No, możliwości diagnostyczne są dzisiaj o niebo lepsze niż w momencie, kiedy ja zaczynałem 20 parę lat temu, prawie 30 lat temu. No to dzisiaj możemy wychwytywać zmiany na etapie początkowym, jak zanim one się w ogóle rozwiną do poważnych rzeczy. Jeśli chodzi o diagnostykę tak samo hematologiczną, czyli badania krwi, badania wydolnościowe, to wszystko się bardzo rozwinęło. Możliwości leczenia tak samo się bardzo mocno poprawiły, bo dzisiaj jest dużo mało inwazyjnych metod, dużo jest metod takich, gdzie nawet w ogóle nie trzeba operować, tylko wystarczy dokonywać odpowiednich ostrzyknięć materiałem biologicznym. I to już jest gigantyczny postęp. Także tak naprawdę można powiedzieć, że w medycynie sportowej zmieniło się prawie wszystko, czego się dotykamy. Na każde pytanie, na które zadałeś, można powiedzieć tak, zmieniło się bardzo dużo. Trzeba to śledzić, dlatego że nic nie można, powiedzmy sobie, zamknąć już ze sobą drzwi, powiedzieć ok, wszystko już wiem. Tak nie jest. Nie można odcinać kuponów w tej medycynie. Ona się bardzo dynamicznie rozwija. Ten pęd do tego, żeby robić to wszystko lepiej, szybciej, wracać szybciej do zdrowia, lepiej diagnozować, jest tak ogromny, że musimy non-stop się uczyć.
I ma to oczywiste przełożenie na sport, co widać również, mówiłem już o tym kilka razy dzisiaj, po wynikach, po tych wielkich gwiazdach, które oczywiście zawdzięczają współpracę z medycyną, swoją karierę, całą swoją formę i wyniki. Lekarz musi mieć wiedzę, no to jest oczywiste, że musi, a jaką wiedzę o medycynie, o własnym organizmie, o profilaktyce mają dzisiaj sportowcy? Mówiłeś, że niektórzy mają, ale nie wszyscy przecież ją mają. Jak to wygląda tak jakby średnia statystyczna w tej dziedzinie?
No ja myślę, że się znacznie poprawiła. No to, że trzeba się tam, nie wiem, porozciągać po treningu, to już w tej chwili praktycznie jest norma. I to było wiadomo od bardzo dawna. To, że trzeba wykonywać treningi stabilizacyjne, też wiadomo. To, że trzeba wcześniej robić badania i jakby regularnie robić badania, im ktoś jest wyżej, bardziej zaawansowany, też to wiadomo. Z tym, że myślę, że największą niecierpliwość w profilaktyce mają zawodnicy młodzi, utalentowani, którym się spieszy. To, co zauważyłem na przykład u zawodników, to to, że im zawodnik jest bardziej doświadczony, tym jakby wykazuje się większym rozsądkiem, większą mądrością, że ma więcej czasu. Im zawodnik jest młodszy, tym jest bardziej niecierpliwy. On chce już. On czuje, że jak straci ten jeden start, to tak jakby mu się życie skończyło. No to tak nie jest. No to jest właśnie... To jest tak, no,
rozmowy są trudne chyba z takimi
no, są bardzo trudne, dzieciakami. Dlatego, że perspektywa dla 19 czy 20 latka, jak mu się powie, słuchaj, za 2 lata będzie wszystko ok, czy za rok, to dla niego to jest tak gigantyczny szmat czasu, że on sobie tego nie jest w stanie wyobrazić. Tak. Jak to? Jak to ja będę dopiero za rok coś mógł robić? No to i wtedy zaczyna się robić nieszczęście. Trzeba pamiętać o tym, że UEFA zrobiła kiedyś takie bardzo duże badania, jeśli chodzi o skuteczność leczenia uszkodzeń mięśni. Otóż niewiarygodna rzecz, skutecznie leczonych jest 15% uszkodzeń mięśni. Dlaczego? Dlatego, że się mówi zawodnikowi, boli cię? Nie, wracaj. Tylko te topowe kluby o to dbają, żeby zawodnicy wyleczyli się do końca. I to jest coś porównywalnego. Jak mamy młodego zawodnika, któremu się mówi, słuchaj, poczekaj, odpuść ten start, odpuść ten drugi start, zakończymy ten proces i wracasz. I jeżeli on to zrozumie, to podejrzewam, że będzie bardzo długo trenował swoją dyscyplinę. Jeśli tego nie zrozumie, no to będzie jednym z tych talentów, który, że tak powiem, został pokonany przez nawracające kontuzje.
Był i przeminął po prostu. Tak. Mówiłeś o piłce nożnej, teraz poruszyłeś UEFA i chciałbym to jeszcze tak, że tak powiem, doprecyzować ten temat, bo kontuzja piłkarza wysokiej klasy to są potężne straty finansowe. Więc zawodnik musi wrócić do gry jak najszybciej i tak jak się obserwuje to piłkarze przeważnie dość szybko wracają jednak do gry. Pieniądze, oczywiście to ważny motyw, bo to wszyscy się tam tym przejmują, ale przecież pieniądze nie leczą. Powiedziałeś, że w klubach są takie, że tak powiem, rygory, że trzeba po prostu przejść konkretną rehabilitację, konkretne zabiegi profilaktyczne, bo inaczej nie. Ale czy tylko to? Czy oni mają jeszcze coś, piłka nożna jako taka, ta duża? Coś, czego inni nie mają, inne dyscypliny sportu nie mają, jeśli chodzi oczywiście o sprawy medyczne.
No myślę, że mają przede wszystkim dużo pieniędzy. To jest bardzo ważne. No tak. I pamiętajmy, że klub traktuje swojego zawodnika jako aktywo. Bo ten zawodnik przynosi pieniądze, kiedy gra. Dlatego też profilaktyka jest taka ważna. I tam nie ma odstępstwa od tego, że mi się nie chce porozciągać, czy mi się nie chce zrobić treningu uzupełniającego, czy coś. Nie ma takich rozmów w ogóle. To jest twój zawód. Pamiętam, jak kiedyś byłem w Realu Madryt, był taki czas lata temu, kiedy dosyć kilka razy tam jeździłem i pamiętam, jak była taka rozmowa z ówczesnym, zresztą chyba obecnym też prezesem tego klubu, który mówi, u mnie zawodnicy przychodzą na godzinę 7:30 do pracy i wychodzą o 19:00. Mówię, jak to? Mówi, normalnie, przychodzą na 7:30, mają śniadanie, mają potem trening, potem mają odnowę biologiczną, potem nie wychodzą z klubu, tylko siedzą w klubie, mają odpoczynek, mają swoje miejsca do odpoczynku, potem mają drugi trening, potem mają coś tam, kolacja i dopiero wychodzą. I była pełna kontrola nad tym. I mówi, ja sobie nie mogę pozwolić na to, że zawodnik na drugi trening przyjdzie zmęczony, bo będzie chodził po mieście, robił zakupy.
Czyli prawie ład korporacyjny wprowadzony.
No myślę, że tak, no ale to pamiętajmy, że to są tak duże pieniądze, że oni liczą dosłownie każdy grosz i ci zawodnicy to rozumieją. Zresztą to się mówi właśnie o profesjonalizmie zawodników, którzy potrafią narzucić sobie taki rygor. To mówiliśmy o Robercie Korzeniowskim. To był taki zawodnik niezwykle świadomy swojego ciała i tego, że to ciało jest tym jego aktywem, które zarabia na niego, na jego przyszłość i na przyszłość być może jego potomstwa. Więc on musiał tego tak podchodzić. Nie wszyscy tak myślą, ale akurat są jednostki, które tak myślą.
Piłkarze chyba mają to wszystko, ci, o których mówisz, wpisane w kontrakty, że dbałość o zdrowie i o taką, a nie inną, o taki, a nie inny sposób bycia na co dzień. No bo to jest wszystko zawód rzeczywiście związany z dużymi pieniędzmi albo ze stratą dużych pieniędzy. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do jakby korzeni, bo żeby zacząć uprawiać sport, trzeba przejść badania sportowe lekarskie. Mówiłem o tym dzisiaj, ale w kontekście dzieci. Natomiast również ci zawodnicy, zawodowcy muszą przechodzić takie badania. Kiedyś, ja pamiętam, było tak, że zrób 10 przysiadów, pokaż zęby, pokaż plecy, nie ma skoliozy, zbadamy puls, no i stempelek, jesteś zdolny. No dzisiaj, znaczy wtedy był trochę traktowany sportowiec jak koń. Dzisiaj chyba to wygląda inaczej, ale jak inaczej to wygląda? Kto to robi? Bo chyba nie ma tych wojewódzkich przychodni sportowo-lekarskich, które mogłyby robić takie badanie i czy taka przychodnia by wystarczyła w ogóle do zawodowego sportu na wysokim poziomie?
Przy zawodowym sporcie no to trzeba ocenić nie tylko parę przysiadów, a tak jeszcze nawiążę do konia, myślę, że konie były lepiej traktowane. Koniem się pracowało. Koniem był przychód. Natomiast takiego zawodnika wyczynowego to rzeczywiście trzeba obejrzeć trochę dokładniej. Trzeba zrobić mu badania kardiologiczne, trzeba zrobić mu echo serca, trzeba zrobić mu badania neurologiczne. Raz na jakiś czas trzeba zrobić mu badania, jeżeli to jest zawodniczka, to ginekologiczne i tak dalej. Więc to nie tak wygląda, że od pewnego stopnia zaawansowania sportu już te badania są dużo bardziej dokładne niż w takim amatorskim zupełnie sporcie. No i trudno się dziwić, bo ci zawodnicy są też bardziej eksploatowani i podatni na dużo więcej różnych, wystawieni na dużo więcej problemów zdrowotnych. Więc tych zawodników się ogląda dosyć szczegółowo. Ich się bada szczegółowo, włącznie z badaniami takimi jak tomografia, czy rezonanse, czy regularne rentgeny, no szczególnie w sportach walki, gdzie na przykład zapaśników, czy u judoków, kiedy na przykład kręgosłup szyjny jest bardzo przeciążony, kręgosłup lędźwiowy u ciężarowców jest bardzo przeciążony. To musi być zbadane. I to tak rzeczywiście, ja się kiedyś pytałem kolegów z zagranicy, czy tak jest. No za granicą jest to trochę inaczej zorganizowane. Tam zawodnik bierze odpowiedzialność sam za siebie w wielu miejscach, czyli on musi być zdrowy. Jak on to robi, to jest jego sprawa.
To jest jego sprawa osobista, tak. Ale ja tu jeszcze chciałem jedną rzecz, bo wszyscy znamy się na medycynie podobno, tak? I na sporcie się znamy też. Natomiast szalenie niska jest jakby świadomość właśnie potrzeb medycznych u sportowców amatorów. No PESLA, Polski Związek Lekkoatletyki, próbował wprowadzić badania lekarskie dla biegających amatorsko-maratony. Wybuchła karczemna awantura. Biegacze uznawali, że to zamach na wolność jednostki, na prawa człowieka i tak dalej. Ten proces zbiegł się z maratonem w Pradze, gdzie jeden biegacz zmarł, a kilkunastu zemdlało. No czy amatorzy jednak nie powinni przechodzić tych badań lekarskich, zwłaszcza przed maratonami? No przecież to nie jest żadna rekreacja, żaden sport powszechny, tylko to jest realny wyczyn, po prostu. Dla każdego organizmu.
Powinni robić to dla siebie, dlatego że organizatorzy maratonów wymagają zaświadczenia lekarskiego o tym, że można do takiego maratonu przystąpić. Natomiast umówmy się, bardzo wielu zawodników takie zaświadczenia załatwia sobie gdzieś tam po znajomościach, na lewo i tak dalej. I tak naprawdę organizator maratonu jest kryty. On ma w swojej dokumentacji, proszę bardzo, zawodnik wystąpił z zaświadczeniem. Tylko ludzie biegnący w maratonie, ci wszyscy sportowcy amatorzy, oni powinni mieć świadomość tego, że są poddawani naprawdę bardzo dużemu wysiłkowi fizycznemu i tam się mogą wydarzyć różne rzeczy. To jest dla ich dobra. To nie jest kwestia pokazania,
że świadomość musi wzrosnąć, jakby samoświadomość, tak.
Oczywiście, że tak. I sport ten amatorski, który tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli na takiego maratończyka amatora, który, nie wiem, biega 80 km tygodniowo, to wcale nie jest już taki zupełny amator. No oczywiście zawodowcy biegają więcej, ale oni naprawdę też potrafią ciężko trenować.
Tak, tak.
A granica jest taka, no, cienka.
Panie doktorze, na koniec pytanie z zakresu lekarz radzi, krótkie takie. Właśnie zaczęliśmy od tego, że sport to zdrowie, no więc co powinien robić taki właśnie amator, każdy z nas, żeby powiedzieć, sport to jednak zdrowie. Co? Sport to zdrowie pod warunkiem, że...
Powiem, wysiłek fizyczny to zdrowie. Sport zawodowy wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnych problemów. Natomiast trzeba robić to wszystko z umiarem, dopasowanym do siebie. Progres musi być wynikać z naszych możliwości, a nie z naszych ambicji. I to, co jest ważne, trzeba się ruszać. Jest takie powiedzenie, że ruch może zastąpić wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. I tak trzeba jest. Się ruszać regularnie.
To jest świetne. Dzięki. Musimy kończyć, ale to jest świetna puenta. Sport, ruch może zastąpić wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu fizycznego. Tak mówi lekarz Robert Śmigielski, lekarz sportowy, ortopeda między innymi. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Ja też Państwu dziękuję. Zapraszam za tydzień, w kolejną sobotę, a teraz audycja Dariusza Aksamita Halo Kosmos. No myślę, że Halo Mars prawie, bo wczoraj, jak wiadomo, wylądowaliśmy po raz kolejny na tej planecie. Dziękuję bardzo, zapraszam. Do usłyszenia.